Jak nie zabiłem swojego ojca, jak bardzo tego żałuję, to jest twój debiut prozatorski, ale myślę, że osoby, które nawet nie miały styczności z twoimi dramatami, czy nie wiedzą, że jesteś silnie związany z teatrem, mogą to wyczuć po formie tej książki, bo ona jest rodzajem z jednej strony, można powiedzieć, takiego dziennika, z drugiej strony to są jak gotowe akty do scen przepełnionych bardzo silnymi emocjami. Sam stwierdzasz w pewnym momencie tej książki, że pozwoliłeś, żeby to był taki rodzaj strumienia świadomości, ale to jest, mam wrażenie, strumień emocji, które przelewasz rozpamiętując i rozliczając się z każdym momentem, z każdym miesiącem, z każdą sytuacją, która gdzieś w tobie uruchamiała nadmiar tych emocji.
No tak, na pewno tak było. Z jednej strony oczywiście to jest dziennik, ale ja o pisaniu tego dziennika jakby zadecydowałem dosyć późno, w sensie na jakby już bardzo zaawansowanym stadium chorowania mojego ojca. Opiekowałem się nim kilka miesięcy i właściwie przez większość tego czasu jakby w ogóle nie myślałem o jakimkolwiek przetwarzaniu swoich doświadczeń. Pisałem jakieś takie dla siebie autoterapeutyczne skrawki, żeby sobie poradzić ze swoimi emocjami. I dopiero kiedy mój ojciec poprosił mnie o eutanazję, dopiero wtedy jakby z dosyć ogromną mocą uderzyła mnie taka myśl, że tak, że muszę napisać książkę i muszę jakby tę historię upublicznić. I wtedy zacząłem pisać taki regularny dziennik, w związku z czym właściwie ta książka pod koniec jest taka zupełnie dziennikowa, a im bardziej wstecz, im bliżej początku, tym bardziej jest powieściowa. Więc też właśnie często mówię o tym, że to jest taki dziennik pisany wstecz. I, no i poza tym oczywiście myślę, że moje takie dramaturgiczne i dramatopisarskie doświadczenie, czy te ciągoty po prostu teatralne bardzo silnie dają o sobie znać i w dialogach, w tej prozie i w scenkach z życia rodziny wokół tego umierającego głównego bohatera. No ale też w samych dramatach, które jakby, no, dwa rozdziały w tej książce są właściwie dramatami. Jest sztuka, którą pisałem w tym czasie, Lem versus Philip K. Dick. I jest też w sumie w formie takiego udramatyzowanego wywiadu opowieść mojej babci, czy matki mojego ojca, opowieść wojenna. Więc no tak, jakby jest to debiut prozatorski, ale w gruncie rzeczy to jest też jakby jakaś kontynuacja takich dramatopisarskich, moich literackich przedsięwzięć.
Mówisz, że dopiero od pewnego momentu bardzo konkretnego ta książka stała się takim faktycznym dziennikiem. Wcześniej to są twoje powroty do początków tej historii, zaznajamiania czytelnika z tym, jak wyglądało twoje życie, jak ono zaczęło się zmieniać. Czy potraktowałeś tą książkę jako rodzaj takiego katarzis, gdzie ta terapeutyczna funkcja przelania tego wszystkiego, co działo się w tobie, czego ty byłeś częścią, zadecydowała o tym, że postanowiłeś to wydać? Czy poczucie takiej potrzeby, takiego rodzaju obowiązku nagłośnienia i podzielenia się tym, jak wygląda odarte z całej tej glorii cierpienia prawdziwe odchodzenie, prawdziwy dramatyzm, żeby być może to trochę tak uświadomić, bo myślę, że problem eutanazji, czy problem w ogóle odchodzenia, problem chorób i tego, jak to wygląda w praktyce, dotyczy tylko osób, które miały z tym styczność. Reszta może głosić teorię o tym, że cierpienie uszlachetnia.
Przede wszystkim w pewnym momencie poczułem, że jakby muszę tę książkę napisać w związku z jakąś takim bardzo silnym poczuciem misji, takiej społecznej. To znaczy, że ten temat, jakby nagle kiedy w naszej rozmowie pojawił się temat eutanazji, to cała ta intymna sfera naszego współumierania, mojej opieki nad ojcem, naszego współumierania, mówię tak dlatego, że umiera się na raka całą rodziną. I my też jakby współumieraliśmy z moim ojcem. My, mam na myśli moją mamę, moją siostrę, brata, siostrę mojego ojca, całą rodzinę, która była zaangażowana też w opiekę i w pomoc. i że w gruncie rzeczy nie było we mnie takiej myśli, żeby podczas tej kilkumiesięcznej opieki, żeby właśnie upubliczniać to, nie wiem, z powodów na przykład jakiejś w ogóle, nie wiem, chęci odtabuizowania samego tematu umierania. Ten temat nie jest też obecny jakby w literaturze, czy w ogóle nie jest obecny w publicznej debacie jakiejkolwiek. To jest bardzo mocno stabilizowany temat. Sam proces umierania. Myślę, że coraz więcej mówi się o śmierci i o żałobie. Coraz częściej jakby ten temat jest jakoś przepracowywany i poważnie się te kwestie traktuje. Natomiast jakby takiej rozmowy o umieraniu, jakości chorowania i umierania, godności w tym jest zdecydowanie za mało. Ale mimo wszystko dopiero w momencie, kiedy ta cała sytuacja faktycznie jakby z tej intymnej, rodzinnej katastrofy zamieniła się czy pojawił się ten problem, który dla mnie nagle stał się problemem społecznym i to intymne zamieniło się w polityczne, nagle po prostu jak na pstryk, to wtedy poczułem, że mam prawo do tego, a wręcz obowiązek, żeby to napisać, żeby to opisać i żeby to upublicznić ze wszystkimi jakby szczegółami, bo wtedy dopiero to nabierze mocy. To znaczy, że proszę bardzo, teraz razem ze mną będziecie przeżywać umieranie mojego ojca, razem ze mną i z całą rodziną będziecie jakby współcierpieć i na koniec poddamy głosowaniu, kto jest za nielegalnością eutanazji. I dopiero wtedy jakby możemy do takiego głosowania dojść i się przekonać, kto będzie przeciwko zalegalizowaniu eutanazji.
Tak, bo ty wręcz opisujesz każdy etap, każdy proces, każdą scenę dość reportersko. Tam jest język bardzo dosadny. Nie bawisz się w eufemizmy, w jakieś, nie wiem, metaforyzowanie pewnych procesów. Ty walisz czytelnikowi prosto w oczy tym, jak to wygląda, będąc obok, trzymając za rękę, krok po kroku. I w tym głosie jest też czuć ten bunt. Ty się wkurwiasz na to, jak wygląda umieranie.
Tak, tak. A najbardziej się wkurwiam właściwie nie na samo umieranie, tylko na przeciwności dookoła. To znaczy na znieczulicę, czy brak empatii, czy brak jakichś takich podstawowych narzędzi w służbie zdrowia, czy na totalną bezradność i jakby tchórzostwo wspólnoty religijnej, kościelnej. Przede wszystkim jakby koniec końców wkurzam się na system, to znaczy jeżeli nic nie możemy zrobić z tym, że ktoś umiera, to chociaż jakby zapewnimy warunki, które sprawią, że ta osoba będzie cierpieć jak najmniej, no i będzie w stanie jakby zachować resztki godności swojej. Mówisz o stylu reporterskim, jakby mam wrażenie, że czasem tak, a czasem jakby przez te emocje wydaje mi się, że totalnie nie. To znaczy, że ten upust emocji jest tak niereporterski właśnie, że no żaden reporter by sobie na to nie pozwolił. A ja mogę, no bo nikomu nie obiecałem, że to będzie reportaż czy o służbie zdrowia, czy o umieraniu w Polsce.
Nie. Chodzi mi bardziej o to, że przeprowadzasz czytelnika przez wszystkie etapy, to znaczy momentu dowiedzenia się.
Chodzi ci o detal, tak? I o jakby
tak,
konkret.
To wszystko jest bardzo przemieszane, to znaczy to, że właśnie w wielu miejscach dajesz upust poczuciu bezsilności i załamaniu, ale chodzi mi właśnie o to, że tak jak mówisz, no, temat samej śmierci jest podejmowany i sama śmierć jest obecna w kulturze i to dosyć silnie, ale sam proces umierania, choroby, no już nie. A ty pokazujesz czytelnikowi każdy etap od momentu i też zmian w sobie i w tym otoczeniu, które, tak jak pięknie mówisz, umiera razem z człowiekiem. Od momentu, w którym spada ta informacja, niepogodzenia się, próby walki, później dostosowywania swojej rzeczywistości do rzeczywistości chorego, porzucania trochę swojego życia na bok i wchodzenie tak. w ten tryb odchodzenia, wszelkie próby pomocy, utrzymywania przy życiu, z takim momentem pogodzenia i jeszcze w międzyczasie buntu na to i załamania, jak ta choroba wygląda, bezsilnością w pewnym momencie już i bezradnością, że pozwala się już w pewnym momencie człowiekowi odchodzić. Tylko, że to odchodzenie nie jest tak łatwe.
Tak, tak. I to myślę, że jest taka rzecz, która No właśnie, to też jest objęte tabu i wielu czytelników też o tym z podobnymi doświadczeniami też o tym mi pisze. To znaczy, że jakby przyznanie się przed samym sobą, że ma się takie myśli, że życzy się bliskiej osobie już śmierci, bo jej cierpienie jest tak straszne, że to życzenie śmierci jest najlepszym, czego można życzyć w takiej sytuacji, ale że to jest objęte takim tabu, że ludzie się tego wstydzą, nie są w stanie się przyznać przed samymi sobą do tego, a co dopiero upublicznić takie myśli. Czuję się dużą ulgę, jak się okazuje, że w wielu osobach się pojawiają takie uczucia i takie myśli. Co do obecności tego tematu, ja po napisaniu tej książki pisałem ją w takim bardzo szybkim jakby wyżygu, krótko po śmierci taty. Potem jak ją skończyłem pisać, to kompulsywnie czytałem jakby wszystko, co tylko możliwe z polskiej, niepolskiej literatury o śmierci, żałobie i tak dalej.
No chociażby rzeczy, których nie wyrzuciłem, które
tak,
też były
tak, jakby,
jednym z ciekawszych pozycji.
Oczywiście nadrabiałem na przykład właśnie Wichę. Wtedy wyszła też książka Miry Marcinów na przykład, Bez matek. Nadrabiałem też bardzo piękną książkę Umarł mi Ingi Wasiów. Albo książkę, która nagle bardzo w niesamowity sposób naprawdę też stała mi się bliska, chociaż jest o śmierci, o zupełnie innej śmierci, o śmierci dziecka, niemowlęcia. Mam na myśli Kołysankę z huraganem Justyny Wicenty. I tam też odnajdywałem na przykład swoje emocje w emocjach narratorki, autorki. Tego jakby faktycznie bardzo potrzebowałem, to znaczy, żeby odnaleźć podobne myśli, podobne uczucia, tego, co mi bardzo brakowało w książkach, nie wiem, Marcinów czy Wichy. No to jest właśnie sama kwestia opisu procesu umierania, że to są książki jednak wspomnieniowe, to są książki, które są
z jakimś takim dystansem.
O żałobie, jakby, no, zwłaszcza Bez matek jest książką o żałobie, a nie o umieraniu, czy o byciu z kimś przed śmiercią. W związku z tym miałem wrażenie, że one są jakby diametralnie o czym innym, chociaż oczywiście poruszają się gdzieś w takiej szerokiej sferze tego tematu śmierci, bliskiej osoby. No i oczywiście też to, co mnie uderzyło, że te książki bardzo często są w takiej relacji jeden na jeden. To znaczy, że to jest narrator i ta osoba umierająca, czyli narrator matka, nie wiem, właśnie narrator ojciec, i że to jest takie właśnie w napięciu między dwoma jednostkami. A ja bardzo potrzebowałem jakby pokazać, że to jest gdzieś bardzo szeroka sieć relacji i że w pewnych momentach ja na przykład nie jestem w stanie odróżnić się w ogóle emocjonalnie, uczuciowo od swojej matki, że jesteśmy tak sklejeni wobec umierania mojego ojca, jej męża, że właściwie sami nie wiemy, kto co czuje, czy to, co ja czuję, to jest to, co czuje moja mama, czy moja mama czuje, no i tak dalej, i tak dalej. Czy te napięcia jakby między innymi członkami rodziny są tak niesamowite i tak ciekawe, i że to wszystko gdzieś jest jakimś takim kotłem współumierania właśnie, współcierpienia, że to jest, no, jakieś dojmujące po prostu. I że tego właśnie nie byłem w stanie znaleźć w literaturze. I wydaje mi się, że są takie głosy czytelników, którzy piszą, czy mówią, że to jest w ogóle nie o śmierci, tylko o rodzinie i o czułości w rodzinie i o radzeniu sobie w rodzinie z skrajną, radykalną, krańcową sytuacją. No ja miałem takie poczucie, że w tym jest gdzieś, w całej tej koszmarnej sytuacji, w tym jest też jakieś piękno niesamowite, jakieś dojmujące. Jak te relacje, w ogóle nie cukierkowe, wyglądają.
Książki, o których wspomniałeś, można by było powiedzieć, że one zaczynają się w momencie, w którym kończy się twoja opowieść, czyli już w tym momencie takiej żałoby, kiedy schodzą te emocje, kiedy jest rodzaj już pewnej, i to też nie bójmy się powiedzieć, ulgi, dlatego że istnieje rodzaj ulgi po tym, jak odchodzi ktoś bliski. Przez to, jak koszmarnie
zwłaszcza
to wszystko
jeśli
wygląda.
To jest taka, tak, tak, zwłaszcza jeśli to jest taka
odchodzenie.
Sytuacja długotrwająca i pełna cierpienia, to myślę, że tak, że ulga, którą się czuje, do której trudno się przyznać też, bo to jest też książka o wstydzie i o wstydliwych emocjach. Na spotkaniu autorskim Twe Radomiu właśnie mówiliśmy też o tym, jakie emocje, brzydkie emocje się pojawiają w tej książce. Znaczy, są brzydkie słowa i bardzo dużo wściekłości i dużo nienawiści też. To chyba było dla mnie też bardzo, bardzo ważne, żeby jakby przyznać się do tego. Właśnie pokazać, że tak, no tak, po prostu pojawiają się we mnie bardzo niedobre uczucia. Spróbujmy nie oszukiwać, że ich nie ma. I znowu mam poczucie, że to przynosi dużą ulgę. Mi przynosi dużą ulgę, jak jako czytelnik konfrontuję się z takim szczerym przyznaniem się do pewnych rzeczy w cudzych książkach, w cudzych wypowiedziach. I wydaje mi się, że czytelnikom mojej książki też sprawia dużą ulgę, jak widzą, że nie tylko oni byli wściekli w jakichś sytuacjach, nie tylko oni życzyli bardzo źle osobom, które ich czy tych właśnie umierających, ich najbliższych źle traktowały i tak dalej, i tak dalej.
Ale to jest ogromna odwaga. Nie pisać o współczuciu i nie patować tym współczuciem na każdym etapie i nie głaskać, tylko przyznać się do tego, że no właśnie ta agresja, ta niemoc, ta złość się pojawia i w jednej stronie rodziny i w pewnym momencie, na pewnym etapie choroby też i u chorego. Ta świadomość bezsilności, tego jak bardzo to wszystko rezonuje na to, do czego człowiek jest przyzwyczajony, że wszyscy są pełni napięcia, jakiegoś oczekiwania. I to pojawiają się te brzydkie emocje, właśnie, brzydkie emocje, ale naturalne. Naturalne z wielu względów. Tak samo jak powiedziałeś o tym momencie, kiedy osobie bliskiej życzy się śmierci. Zdarzało mi się czytać różne relacje, słuchać opowieści ludzi, którzy pracują w hospicjach i mówią o tym, że aktem największej odwagi i największego człowieczeństwa i takim najbardziej oczyszczającym nie tylko dla rodziny, ale przede wszystkim dla umierającego, to jest moment, w którym daje mu się odejść.
Tak.
W którym się już nie walczy, w którym przyznaje się, że ze spokojem może już odejść po prostu.
Tak, pozwala się na to. To jest bardzo trudne i to jest trudne też, wydaje mi się, dla umierającego jakby sformułować taką prośbę. I to jest bardzo trudne dla bliskich, których jakby naturalną jakąś reakcją jest jakby utrzymać przy życiu jak najdłużej, zwłaszcza jeśli się kocha te osoby.
To żywi się trzymają kurczowo tego życia, odchodzącego życia.
Tak, tak, tak. I, no i opis też tego i tych zmagań myślę, że jest cenny, żeby pokazać, że jakby to wszystko naturalne, nie? Że pewne odruchy biologiczne są naturalne, albo strach, czy właśnie jakieś próby właśnie odcięcia się od tych odruchów też są naturalne. No i tak dalej, i tak dalej.
Bardzo mocnym stwierdzeniem, które pojawia się w twojej książce, to jest etap, w którym twój tata mówi o tym, że chciałby zdechnąć jak pies. Ta choroba tak bardzo go odczłowieczyła, że nawet zwierzęta mają w tym więcej przywilejów i godności.
No tak, i to jest ten jakby absurd związany właśnie z tym, że żyjemy w świecie wartości religijnych, które sprawiają, że właśnie psu, który według wiary katolickiej nie ma duszy, można pomóc i jakby uśmierzyć jego cierpienie, a człowiekowi nie można. No i jest to dosyć niesamowity absurd w trzeciej dekadzie XXI wieku.
Jak ty to unosiłeś?
No, ledwo chyba. To znaczy,
miałeś takie odejścia, które ci pomagały, jak swój świat, swoje rytuały?
Pytasz o wtedy. No, chyba rozrywała mnie wściekłość przede wszystkim. I do ostatniego momentu zastanawiałem się nad tym, czy nie zabić ojca właśnie, czy nie udusić go poduszką, czy nie podać mu tych tabletek morfinowych, których on nie był w stanie przełykać, więc jakby to była też bardzo ciężka sytuacja związana z tym, że jakby trudno było właśnie znaleźć sensowne rozwiązanie, które byłoby jakoś tam w miarę pewne.
Wtedy czułeś się na siłach, że byłbyś zdolny przerwać cierpienie?
Bywały takie momenty, że myślałem, że udźwignę to i że właśnie to jest moje zadanie i jakby myślałem o sobie w takim właśnie jakimś bohaterskim sznytem, że no jakby ojciec mnie postawił właśnie przede mną takie zadanie i
tak bym cię sam o to poprosił.
Tak, no tak, że on mnie o to poprosił i z drugiej strony oczywiście cały czas też takie oczekiwanie, że może się to zakończy jednak samo, no ale to trwa i trwa i trwa i się nie kończy, w związku z tym jest to coraz bardziej nie do zniesienia. Właśnie jest też taki moment, w którym właśnie się orientuję, że ojciec się krztusi, ja go podnoszę i oklepuję mu plecy i jakby ratuję go z tego zakrztuszenia się tam jakimś syropem i myśl, że no jak ja go właśnie mam dusić poduszką, skoro moim odruchem naturalnym, biologicznym jest ratowanie go. I no więc myślę, że jakby oczywiście ratunkiem w tym wszystkim, w całej tej sytuacji, już nie mówię też o samej tej ostatnich kilku tygodniach, ale w tej sytuacji były takie relacje rodzinne pełne śmiechu, chyba jakichś właśnie śmiania się z takich jakichś absurdów i to był jakiś ratunek. Znaczy, że mam wrażenie, że ta książka też jest tym przepełniona, że jest jakby pełna takiego ucieczkowego śmiechu, ucieczkowego absurdu, ucieczkowej komediowości, czy wychwytywania tej komediowości i chwytania się jej jak brzytwy po prostu, żeby chociaż przez chwilę nie być w tym koszmarze. No i jakby koniec końców, myślę, to też jest taki postulat, teraz będzie kolejna misja, że po takich doświadczeniach, w każdym w razie ja bym sobie nie poradził, gdybym nie poszedł na terapię, i że najczęściej myślę, że osoby w żałobie, zwłaszcza po takich traumatycznych przejściach z chorującą bliską osobą, najlepsze, co mogą zrobić, to się zgłosić po pomoc, po prostu pójść na terapię po prostu. Bo myślę, żebym się nie wygrzebał z poczucia winy, wściekłości i z jakichś takich ataków nienawistnych, wkurwu.
No, miałeś do siebie o to pretensje, żal o ten cały spektrum wszystkich emocji, które w tobie zamieszkiwały w tak koszmarnych okolicznościach?
Nie, pretensja była przede wszystkim taka, że po prostu nie sprostałem zadaniu i nie wykonałem.
Ale doszedłeś do tego sam przed sobą, że nie byłbyś jakby w stanie. Przewrotnie troszkę do tytułu.
Nie, właśnie nie. To znaczy ja bardzo...
Odruchowo jednak ratujesz, mimo wszystko.
Bardzo długo i cały czas wcale nie mam takiej pewności, ale bardzo długo zajęło mi też jeszcze w procesie żałoby właśnie dochodzenie do takiego momentu, że no, żeby to zrobić, w tym konkretnym przypadku musiałbym być psychopatą. To znaczy, żeby udusić ojca poduszką, musiałbym być psychopatą. I tak taka myśl sprawiła mi ulgę, że nie zrobiłem tego, ponieważ nie jestem psychopatą. Natomiast to jest taki rodzaj myśli, która czasem jest i tak podważana w mojej głowie i pojawia się znów jak poczucie winy i pretensja do siebie, jak sobie wyobrażam właśnie niezadowolenie mojego ojca na przykład. Nie? Znaczy, że jednak nie pomogłem mu tak, jak on o to prosił i tak dalej, i tak dalej.
Czy doświadczenie śmierci, odchodzenia, umierania zmieniło coś w tobie? Czy to coś otworzyło, coś zamknęło ostatecznie?
To jest doświadczenie graniczne, które jakby ja byłem w stanie w swojej głowie porównać tylko do współrodzenia swoich dzieci z żoną.
Doświadczyłeś początku, doświadczyłeś końca.
Tak, tak. No i myślę, że to jest też zupełnie naturalne, że rodzenie się i umieranie są takimi naprawdę najbardziej niesamowitymi tąpnięciami w naszym życiu. I zwłaszcza kiedy się rodził mój pierwszy syn, drugi też, no ale oczywiście pierwszy był pierwszy, w związku z tym to doświadczenie było no jakieś totalne i niesamowite dla mnie. Podobnie się czułem, towarzysząc ojcu w umieraniu, to znaczy, że przekraczam jakieś drzwi i że nie ma powrotu, znaczy wchodzę do innej zupełnie już rzeczywistości. Nawet nie, że jestem innym człowiekiem, tylko przechodzę do innego wymiaru rzeczywistości po prostu. Ludzi, którzy już wiedzą, co to jest śmierć bliskiej osoby, ludzi, którzy tego doświadczyli. Tak jak wcześniej wszedłem przez drzwi do wymiaru tych, którzy urodzili dziecko. Chociaż ja nie rodzę, ale jakby tak o tym mówię, bo tak to czuję, że jakby rodziłem razem z moją żoną i miałem poczucie, że jakby emocjonalnie rodzę na równi z nią. I znowu jakby analogicznie miałem poczucie, że emocjonalnie umieram na równi z moim ojcem. Więc już nie ma powrotu, nie da się tego odwiedzieć, oddoświadczyć. Można się rozkochać w tym doświadczeniu, w sensie, że można jakby, ja się też bardzo przed tym bronię, bo te graniczne doświadczenia mają coś w sobie takiego niesamowitego, że ma się poczucie, że naprawdę, no, że się doświadczyło czegoś niesamowitego, że można się rozkochać też w tym, że mimo jakby koszmarności całej, nie? Że dotknęło się czegoś, co jest najbardziej właśnie radykalne, co, no, że radykalniej się nie da w życiu. Może jeszcze wojna, jakby, no ale tam też jakby temat śmierci, to jest, myślę, że głównie to jest tam to radykalne, czego można dotknąć.
Ale rozkochanie się w takim doświadczeniu bólu, wrażenie, że wie się i poznało się już życie z każdej strony.
Że się doświadczyło czegoś niesamowitego. Czegoś naprawdę jakby radykalnego. Inaczej już nie umiem tego nazwać.
Ale eutanazja faktycznie to jest temat kompletnie przemilczany. Myślę, że to jest tylko obwarowanie kulturowe, religijne, czy po prostu ludzie ciągle za bardzo boją się tej śmierci. Mimo wszystko.
Nie, wydaje mi się, że to jest... Wiesz, z badań wynika, że ludzie z takich sondaży wynika, że ludzie są za eutanazją. To jest tylko kwestia jakby odgórnego, zainfekowanego religijnie prawa. Wcale nie jest tak, że nie wiem, na przykład w Czechach dużo bardziej laickich niż Polska mają mniejszy z tym problem, bo również mają duży. Myślę, że to jest kwestia tego, że żyjemy po prostu w Europie, żyjemy w sferze tak silnie oddziaływujących wartości chrześcijańskich, że, no, że to jest trudne właśnie tabu do przeskoczenia. I, natomiast mój postulat, który jakby jest wprost wyrażony w tej książce, jest bardzo prosty. Znaczy te prawa nasze, prawa człowieka, i to się właśnie tyczy eutanazji, ale tyczy się praw osób LGBT, prawa do aborcji, prawa do in vitro, i powinny być zupełnie jakby odreligijnione, powinny być zupełnie jakby laicko potraktowane. I jeżeli ktoś wyznaje wartości chrześcijańskie, czy katolickie, czy jakiekolwiek religijne, no to proszę bardzo, nie musi tego robić. Ale ci, którzy chcieliby, mogą. Zgodnie z prawem wtedy.
Twoja książka, przekładasz ją na język ci najbliższy, czyli język teatru, tak? Powstanie spektakl na tak podstawie jest. Twojej książki. Zacząłeś już próby?
Nie, jeszcze nie. Premiera w styczniu 2023 roku. Pewnie pierwsze próby zaczną się jeszcze latem, ale jakaś taka zasadnicza część roboty dopiero jesienią, więc jeszcze sporo przed nami. Na razie pracuję nad adaptacją. Jakby jest tego materiału, chociaż to nieduża jest książka, ale jest tego materiału dość sporo, jak na spektakl, więc żeby to było, no, jakieś takie do zniesienia czasowo, no to trzeba zrobić sensowną adaptację. Teraz jest ten etap pracy nad spektaklem, czyli taka preprodukcja.
To chyba będzie ciężkie doświadczenie, obsadzić obcych ludzi we własnych emocjach. I dla nich chyba też ciężko, jako aktorów.
Wybrałem pewien wytrych, bo właściwie nie obsadzam obcych ludzi, tylko bardzo dobrze sobie znanych aktorów, z którymi pracowałem, wręcz jakby mogę powiedzieć, że przyjaciół, którzy w jakiejś mierze mają albo podobne, trochę podobne, albo bardzo podobne doświadczenia, też związane ze stratą i tak dalej. Myślę, że dla nich to też będzie ważne w taki osobisty sposób przedsięwzięcie. Czwórka aktorów, chłopaków w moim wieku, więc taki poczwórny narrator właściwie, który będzie czasami przyjmował inne role. Babć, mam, taty, brata. No, oprócz tego na żywo zagra na pianinie w tym spektaklu mój brat, siebie samego grającego na pianinie.
Będziesz mógł po czasie powiedzieć, że to jedno z twoich najbardziej osobistych i dla ciebie ważnych
realizacji? Ja już mogę to powiedzieć, że to na pewno takie będzie. Myślę, że jednym z takich jako w jakimś stopniu porównywalnych przedsięwzięć dla mnie, bardzo mocno też osobisty i taki też zaangażowany i wykraczający trochę poza teatr projekt, to był Wieloryb The Globe, sztuka, którą napisałem dla Krzysztofa Globisza, który wracał do zawodu aktora, do działalności swojej aktorskiej po udarze No i to było niesamowite przedsięwzięcie. Moja żona Zuzanna Skolias i nasza przyjaciółka Marta Ledwoń, które były uczennicami Globisza, grały tam ratowniczki Greenpeace'u, które ratują Globisza, który jest wielorybem wyrzuconym z oceanu na brzeg. Ten spektakl był faktycznie taki bardzo, bardzo osobisty, związany z historią Globisza, ale też z historią właśnie prywatną tych dziewczyn, aktorek. Więc jest to jakiś rodzaj też, myślę, kontynuacji takiego myślenia w ogóle o sztuce. Próbuję połączyć takie intymne, prywatne ze społecznym też. Z jakimś takim bardzo mocno...
Zaangażowanym.
Zaangażowanym, też terapeutycznym i jakimś wykraczającym poza sztukę, poza teatr, gdzieś w sferę właśnie społeczną, w sferę życia, polityki też w tym przypadku akurat. Ale tak, to jakby to myślę, że to jeszcze będzie daleko bardziej osobiste przedsięwzięcie. No i na razie nie mogę sobie wyobrazić jakby ważniejszego swojego życiowego przedsięwzięcia.
Gdzieś w tym wszystkim jeszcze znalazłeś czas, moment na stworzenie przedstawienia dla Radomskiego Teatru, czyli Duchy Conan Doyle'a. Gdzieś znowu motyw śmierci krąży.
Tak, no jakbyś ten tekst i ten spektakl gdzieś jakoś też jest związany z tą książką poprzez sztukę, która w tej książki jest częścią, czyli sztukę Lem versus Philip K. Dick, bo w sumie Duchy Conan Doyle'a, czyli spotkanie Houdini, Arthur Conan Doyle jest takim, no, drugą częścią takiego dyptyku, mogę powiedzieć, o spotkaniach po prostu dwóch wielkich, realnych postaci, historycznych postaci. I na dodatek bazujące, właśnie oba te teksty są bazujące na prawdziwych wydarzeniach, więc gdzieś jest to jakiś rodzaj też takiej kontynuacji poszukiwania takich zderzeń właśnie też i osobowościowych, ale też właśnie światopoglądowych, ideowych. Ten temat związany z wiarą w duchy, ale w ogóle no, to jakby temat związany z metafizyką, czy jakąś też ze śmiercią, jakby umieraniem, tym, czy jest coś po, jest jakoś bardzo silny, więc tak, to towarzyszą mi te tematy bardzo silnie.
Czy widzisz siebie jeszcze w swoich dalszych próbach prozatorskich, czy jednak teatr to jest coś i dramat to jest coś, co jest ci jednak najbliższe? Czy masz ochotę dalej eksplorować?
Trudno mi powiedzieć teraz, jakby co jest mi bliższe. Mam takie momenty, gdzie myślę sobie, że dużo bardziej wolałbym pisać książki prozatorskie, ale i tak przez powiedzmy rok od napisania tej książki myślałem, ale wydarzył się właśnie Houdini i Doyle i sprawiło mi pisanie tej sztuki ogromną przyjemność i jednak poczułem, że dramatu tak łatwo nie opuszczę, ale mam w planach też kolejne prozatorskie, takie stricte prozatorskie przedsięwzięcia, bo najbliższa książka, którą już napisałem, ale która czeka na jakby swoją warstwę wizualną, to będzie komiks mojego autorstwa i Jakuba Wojnarowskiego. On będzie odpowiedzialny za tą warstwę wizualną. To będzie się nazywało Musicale Kwantowe i to będzie taki multigatunkowy komikso-tomik poetycki. Trochę tam jest prozy i jeszcze na dodatek właśnie dramat w środku, właśnie Houdini i Doyle. Więc myślę, że to może też zaciekawić radomskich widzów, którzy widzieli sztukę, to przedsięwzięcie właśnie książkowe. W planach mam, pracuję teraz nad tym, właściwie jestem w trakcie takiego śledztwa, researchu, jak się to nazywa. Pracuję nad książką o dziadku, będzie nosić tytuł Skóra po dziadku. No i będzie to powieść zasadzająca się na historii mojego dziadka, który w latach 50. w czasach stalinowskich, w głębokim stalinizmie siedział w więzieniu w Kielcach. Jako nastolatek, 17-latek, kilkakrotnie trafił do więzienia w Kielcach i za którymś razem obiecano mu, że już stamtąd nie wyjdzie żywy i najprawdopodobniej by stamtąd faktycznie żywy nie wyszedł, gdyby nie Żyd Ubek, który wyciągnął go z więzienia. Był rok 1950. Ten Żyd był pułkownikiem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych jakby wyciągnął mojego dziadka, ponieważ odwdzięczając się za to, że w czasie wojny matka mojego dziadka, rodzina mojego dziadka przechowała go w swoim domu, jakby uratowali go w czasie wojny. No i to jest taka opowieść o życie za życie. Zupełnie niesamowita dla mnie też historia o tym, gdyby nie ten Żyd, to jakby mój dziadek pewnie zmarł zakatowany w tym więzieniu i nie byłoby mojej mamy i mnie na świecie. A z kolei, gdyby nie rodzina mojego dziadka, nie byłoby tego właśnie Żyda i jego spadkobierców, dzieci, wnuków, których teraz szukam, bo to śledztwo zasadza się na tym, że nie znam nazwiska tego Żyda i chciałbym dotrzeć do jego ewentualnych dzieci i wnuków, żeby opowiedzieć taką historię o jakby wzajemnej wdzięczności.
Kolejna inspiracja rodziną, historią rodzinną.
Tak, tak. No jakby to gdzieś mnie no chyba bardzo przejmuje, a na dodatek jak w tym jest, jeszcze pojawia się taki rys właśnie jakiś społeczny, czy jakiś temat istotny społecznie, no to wydaje mi się, że to wtedy jest jeszcze dużo bardziej warte opowiedzenia.
Nie możemy się doczekać. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dzięki serdeczne.